Rozmowa dnia. Marta Bejnar-Bejnarowicz, przewodnicząca Klubu Radnych Ludzie dla Miasta w Gorzowskiej Radzie jest naszym gościem. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy o większych i mniejszych inwestycjach, mniej lub bardziej kłopotliwych inwestycjach gorzowskich. Zacznijmy od słynnej przemysłówki. Zmiany, przypomnijmy, może nie do wszystkich ta informacja dotarła. Miejskie Centrum Kultury według planów zostaje w planach, będzie przeniesione do przemysłówki. Miejski Ośrodek Sztuki wbrew wcześniejszym zapowiedziom pozostaje w dotychczasowym budynku, czyli przy ulicy Pomorskiej. Miasto tłumaczy, że cóż, finanse pozwoliły na takie, a nie inne rozwiązanie, dofinansowanie. Pani rozumie takie zmiany?
Znaczy to, że tam się coś wywala, mówiąc kolokwialnie, to już się przyzwyczailiśmy do tego. Natomiast co jest dobrego w tych zmianach? Mhm. Po pierwsze, że Miejski Ośrodek Sztuki zostaje tam, gdzie jest, dlatego że jest to budynek jeszcze, no, jeden z niewielu modernistycznych budynków, które w Gorzowie zostały w dosyć dobrym stanie. Ma wnętrze zaprojektowane przez pana Mieczysława Rzeszewskiego, świętej pamięci, dobrego architekta wnętrz. Odnowione kino, były tam inwestycje poczynione. Wydaje mi się, że jestem pewna, że ten budynek spełnia swoją rolę, jest dosyć mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców i zdecydowanie jego działalność jest... Znaczy ja nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Regularnie uczestniczę i uważam, że doinwestowanie w ten budynek istniejący byłoby jak najbardziej dobrym kierunkiem. Jeżeli chodzi o Miejskie Centrum Kultury, jestem współautorem projektu jeszcze z 2000 chyba... To był ósmy rok, 2008 rok, było pozwolenie na budowę wydane, na rozbudowę, na Miejskiego Centrum Kultury Nadrzymały 26, mhm. Razem z odnowieniem i uruchomieniem na nowo magnata, z dobudową, z renowacją tej części, która istnieje, remontem dachu. Była to dosyć taka mocna przebudowa. Ja nie pamiętam w tej chwili, jakie to były koszty, ale podejrzewam, że oscylowało to gdzieś w okolicach 8 milionów.
Dzisiaj miasto zastanawia się nad sprzedaniem tego budynku. Znaczy, to jest pewne, że będzie chciało sprzedać ten budynek.
On w tej chwili jest już w takim stanie technicznym, że wydaje mi się, że jest to niemożliwe, ale być może się znajdzie jakiś kupiec. Natomiast jakby spójność lokalizacji Miejskiego Centrum Kultury z amfiteatrem, z filharmonią, bo przecież to jest niedaleko, jest jakby po drugiej stronie wzgórz, można by było wykorzystać i zrobić z tego taki całkiem niezły kompleks artystyczny, kulturalno-artystyczny, jeżeli by jeszcze doszło do budowy kwartału kultury, czy w tym miejscu na Warszawskiej, czy na Błoniach, tam gdzie pierwotnie był przewidziany, gdzie było wydane pozwolenie na budowę. Wydaje mi się, że byłoby to rozsądniejsze, tym bardziej, że projekty już były na to. Można było po prostu zacząć wbijać łopatę. No, pan prezydent ma swoją wizję.
Niestety, no, kompleks powstanie w centrum miasta, tak? Co ma ożywić też miasto, wykorzystać ten budynek. Ma powstać nowa sala, taka, której brakuje w Gorzowie na 400 miejsc siedzących, sala widowiskowa. To brzmi nie najgorzej, tak?
No tak, ale ten budynek nie był w zasobach miasta i został kupiony chwilę przed transformacją banku. Więc wiadomo było, że to bardziej im zależy na tym, żeby się go pozbyć, niż nam, żeby go kupić. Wydaje mi się, że wtedy trzeba było to po prostu przeczekać i wtedy można by było trochę z innego punktu podejść do tych negocjacji. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No, nie wiem, czyje i jakie interesy kto tam realizuje w Urzędzie Miasta, ale nie wydaje mi się to logiczne. Ten budynek wysoki, miasto mogłoby go kupić w moim rozumieniu, jeżeli byłaby opcja skrócenia go o parę pięter, bo on tam absolutnie nie siedzi, patrząc architektonicznie, urbanistycznie, ale...
Przeszkadza w centrum miasta?
Oczywiście, że przeszkadza. Zresztą został wybudowany ideologicznie po to, żeby przysłonić katedrę jeszcze za starych, słusznie minionych czasów. Także wydaje mi się, że ja w ten sposób bym do tego podeszła, ja bym taką decyzję podjęła, że jeżeli już kupić, zainwestować, to po to, żeby go trochę obniżyć, żeby ten ład przestrzenny w mieście przywrócić, rzeczywiście zacząć tą funkcję centrotwórczą budować. Bo co do lokalizacji MCK-u w tym miejscu, to jest okej. No, musimy pewne funkcje ściągać do miasta. Tym bardziej, że...
Brakuje tego akurat w Gorzowie, prawda?
Tak, akurat w samym centrum takich funkcji, które ściągnęłyby mieszkańców, brakuje. No, podjął pan prezydent jednoosobowo decyzję o zamknięciu Sikorskiego. Nie potępiam w czambuł tej decyzji, dlatego że uważam, że ona ostatecznie wyjdzie Gorzowowi na dobre. Natomiast metodologia, jaką jest to wykonane, jest przerażająca.
Brakuje komunikacji z mieszkańcami?
Brakuje polityki.
Spotkanie, za które przepraszał zresztą prezydent, spóźnione spotkanie z mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami, tak?
Tak, tylko proszę zauważyć jedną rzecz. Decyzje nietrafione podejmują przyjmuje prezydent Wójcicki, a przeprasza za to prezydent Szymankiewicz. Ja ubolewam nad jego po prostu niestety haniebną rolą, w jaką został wciśnięty w tej sytuacji, dlatego że ani to nie jest jego kompetencja, jest w Gorzowie rzecznik praw przedsiębiorców, jest wydział obsługi biznesu. Pani rzecznik stała pod ścianą przez całe spotkanie, bo akurat byłam na tym spotkaniu z przedsiębiorcami. Pani
przedsiębiorcy
dyrektor
wydziału od razu powiedzieli, że będą jakby domagać się swego, tak?
Jasne, że mogą się domagać, tu już nie chcę rozmawiać o zawiłościach prawnych, każdy ma prawo zawalczyć o swój interes, natomiast jeżeli byłaby w Gorzowie stosowana polityka informacyjna, a nie marketing polityczny i propaganda sukcesu, to wtedy mielibyśmy o połowę problemów mniej.
No dobrze, ale miasto przeprosiło i przed rozpoczęciem...
Ale miasto może przepraszać, tylko wie pan, nadal nie ma dojazdu do tych... Nie ma dojazdu do tych firm, które nie były na to przygotowane.
Natomiast inaczej to wygląda, jeśli chodzi o remont ulicy Gwiaździstej, tak? To ma być przykład tego, że miasto wyciąga wnioski, spotyka, dzisiaj magistrat spotyka, zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie. No to będę chodzi o odcinek od ulicy Olimpijskiej do ulicy Słonecznej. Spotkanie dzisiaj o 18.30 w szkole podstawowej numer 6, o czym informujemy na naszej antenie. Pani się wybiera na to spotkanie?
No mam nadzieję, że mi się uda, bo mam dosyć takie długo zaplanowane obowiązki, ale zrobię wszystko, żeby na tym spotkaniu być. Bardzo dobrze, że miasto wyciąga wnioski. Szkoda, że pod 3,5 roku im to zajęło. Można było wcześniej, bo już sygnały były wcześniej, tym bardziej, że myśmy w 2015 roku, czyli chwilę po wyborach, pisaliśmy do prezydenta interpelację o tym, w jaki sposób można się przymierzyć do ewentualnego zamknięcia centrum. Mówiliśmy wtedy o próbkowaniu, o zamknięciu na parę chwil poprzez postawienie donic betonowych, które możemy było później usunąć, gdyby okazało się, że jest problem. Tutaj z Sikorskiego były badania ruchu robione, które były zrobione przez kilka dni. Wynikiem we wnioskach związanych z wynikami tych badań
to
było napisane,
wymierne?
Że mogą być problemy komunikacyjne. Czy są wymierne? No to się okaże, tak? Bo każde badanie można podważyć, jeżeli one są robione w taki sposób. Natomiast zostało tam pokazane i powiedziane, że mogą być problemy. I teraz nie wiem, jak z tych problemów spróbujemy mieszkańców ocalić, bo to dla nich będzie niedogodna sytuacja.
Przedstawiciel ruchów miejskich nie chce mieć kawałka miasta otwartego dla mieszkańców, dla rowerzystów, zamknięte dla samochodów.
Ale dlatego mówię, że ja jakby pomysł popieram, tak? Tylko metodologię wprowadzenia jego zdecydowanie uważam, że jest to skandaliczne. Natomiast jeżeli chodzi o Gwiaździstą, no tutaj jakby nie ma kontrowersji, dlatego że wszyscy mieszkańcy Słonecznego od lat domagają się tego, aby poczynione zostały w końcu inwestycje w to osiedle.
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Słyszymy o zmianach planu, w sensie rok później będzie szkoła uruchomiona, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z
nowym planem. Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, ja wierzę. Natomiast wiadomo, że wiara z wiedzą nie ma wiele wspólnego i jeżeli chodzi o pewność, to rozum mówi, że absolutnie, że myślę, że to do tego terminu nie
2020
ruszy.
2020 jest realnym terminem?
Wie pan, no ja naprawdę bym bardzo chciała, żeby tak było. Bo no Gorzów absolutnie, znaczy tutaj już to, że prezydent nie ma żadnego kierunku, który byłby w stanie wskazać jako rozwojowy, to jest jedna rzecz, ale...
No dobrze, no Centrum Edukacji Zawodowej ma nam rozwinąć szkolnictwo zawodowe w Gorzowie. To ma być ta lokomotywa. Prezydent mówi, jest boom inwestycyjny, inwestycje rosną z dnia na dzień, ich ceny rosną, więc poczekajmy, troszeczkę ostudźmy tempo, może skorzystamy.
Wzrost cen jest wynikiem polityki jakby makroekonomicznej w Polsce, tak?
Bo wszystkie samorządy inwestują.
Samorządy inwestują, to jest jedna rzecz, inwestują w jednym czasie, dlatego że PiS po swoich wygranych wyborach na rok wstrzymał wszystkie inwestycje, bo robił porządki. Z tych porządków wyszedł po prostu chaos, jaki ciężko jest opanować. Ponadto zostały podniesione pensje minimalne i to się nie cofnie. Tutaj nie ma możliwości, żeby przeczekać. I jest w tej chwili bardzo niebezpieczna sytuacja na rynku, dlatego że samorządy nie podnoszą tych cen, pomimo że ogłaszają 3-4 przetargi pod rząd, nie decydują się na to, żeby podnieść jakby przeznaczoną kwotę na realizację tych inwestycji, bo po prostu nie mają z czego, a wykonawcy muszą zapłacić ludziom tyle, ile muszą zapłacić za materiały tyle, ile muszą, a podatki cały czas rosną.
Czyli
i te daniny są
do
niestety
granicy,
zwiększane.
Tak?
Dochodzimy do patowej sytuacji.
Czyli
po
to nie jest
kto
tak, że
pęknie?
Pazerne firmy budowlane chcą na nas żerować?
No wie no, pan, no, będąc,
głosy.
No tak, to zapytajmy polityków, którzy ustalają pensje minimalne i obciążenia, jakie są związane z tym, czyli mówię o ZUS-ach, czy oni uważają, że pazerny pracownik chce od pazernego pracodawcy po prostu więcej pieniędzy. Nie,
nie, ale no, kiedy byśmy porozmawiali z pracownikami, chcieliby mieć stabilne zatrudnienie, tak?
Oczywiście.
A dobrze pani wie, że w tej branży różnie bywało, tak?
Oczywiście, że tak. Dlatego my musimy jako samorządy podejść bardzo odpowiedzialnie do tego i wziąć odpowiedzialność za to, jeżeli chcemy, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, żeby oni mieli stabilną sytuację i żeby sytuacja na rynku pracy pracownika była stabilna, to my jako pracodawcy, a samorządy też są pracodawcą, tak, i zleceniodawcą dla pracodawców.
Powinniśmy płacić więcej?
No musimy, nie mamy wyjścia.
A pani teraz mówi jako radna, czy przedstawiciel może firm budowlanych?
Nie, no wie pan, no my też startujemy w różnych przetargach, ja też składam, ja akurat mam firmę projektową, więc jakby to bezpośrednio mnie nie dotyczy, ale również składam różne oferty i naprawdę jest bardzo, bardzo źle. To się tylko nazywa tak propagandowo, że jest taki boom inwestycyjny, natomiast wszyscy czekają, bo samorządy nie dostały więcej pieniędzy na realizację tych inwestycji, a państwo twierdzi, że jest świetnie.
Kiedy jedziemy przez Gorzów, to widzimy ten boom, przyzna pani. Wszystko jest, że tak powiem, w ruchu, tak? Rozkopane.
No, rok dłużej była rozkopana Walczaka. Nie wiem, czy to miało służyć propagandzie, że więcej się buduje, czy...
To podobno był wypadek przy pracy.
Tak, tak.
Torowisko na Walczaka. Pani obserwuje tą
tak.
inwestycję?
Tak, tak,
Znowu
tak,
kłopot z drzewami, tak? Ktoś nie przewidział, że korzenie są pod torami.
No tak. No, drzewa z reguły nie mają korzeni, a te złośliwie mają. No teraz ktoś sobie narobił problemów i niech je rozwiązuje.
To teraz spójrzmy na Gorzowską Filharmonię. Za Filharmonią ma powstać ogród. Pani jest zwolenniczką takiego rozwiązania?
To znaczy ja jestem generalnie zwolennikiem powstania ogrodu dendrologicznego, arboretum. Zresztą w stanowisku Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego w sprawie willi Pałksza napisaliśmy, że tam jest też dobre miejsce na arboretum. To jest dobry, duży ogród, ładnie zadbany, ma wiekowe drzewa.
Niektórzy słuchacze zwracają uwagę, że przecież arboretum jest na Warszawskiej przy muzeum, tak?
Można tam też. To są zresztą miejsca, które można w jakiś sposób łączyć z tym, co jest planowane. Natomiast dla mnie jest jedna rzecz, której bardzo się obawiam przy ogrodzie dendrologicznym, tam jest konieczne ogrodzenie. A te dolinki wszystkie tak zwane, ta dolina, która spływa niejako do Filharmonii, jest praktycznie jedynym terenem zielonym, poza tymi skwerkami małymi między blokami, z którego mieszkańcy mogą korzystać. No jak się posypały całe wspomnienia o tym, jak tam tory saneczkowe, ja jeszcze pamiętam, jak w szkole średniej w podstawówce biegało się tam na biegach przełajowych ze szkół, no to jest fajny teren zielony, rzeczywiście. Wiadomo, że ogród dendrologiczny też będzie zakładał nasadzenia i tak dalej, ale to będzie się wiązało z ogrodzeniem.
Ale nie obejmie całego terenu, mówią pomysłodawcy.
Być może, bo nie znam dokładnie jakby samej lokalizacji konkretnych elementów, ale być może zrobić takie enklawy, tak, które byłyby w jakiś sposób wydzielone, ale żeby między nimi można było funkcjonować, żeby mieszkańcy mogli mieć też dostęp do tego terenu, który nie byłby przeznaczony pod ogród dendrologiczny. Mi się wydaje, że zawsze kompromis jest możliwy. No ja przede wszystkim doprowadziłabym do porządnych, naprawdę prawdziwych, takiego z prawdziwego zdarzenia konsultacji społecznych, gdybym była prezydentem. No w tej chwili nie mam na to wpływu, bo wszystkie wnioski, jakie składaliśmy o konsultacje w różnych sprawach, były odrzucane z
jakichś
takich dziwnych przyczyn.
Natomiast dyskusja społeczna sama się jakby nawiązała, tak? Pomysłodawcy zadbali o to, żeby ten pomysł się pojawił.
Tak, że radni i prezydent słuchaliby opinii społecznej, no to wszystko byłoby w porządku. Problem jest w tym, że się tej opinii nie bierze pod uwagę, dlatego uważam, że powinny być zrobione porządne, z prawdziwego zdarzenia konsultacje społeczne.
Co słychać u ludzi dla miasta w sensie politycznym? Szykujecie się do wyborów? Macie już kandydatów?
Jasne, że szykujemy się do wyborów.
Jak
kandydatów,
wszyscy.
Tak, kandydatów
Koalicja?
Mamy.
Słyszałem, że Kukiz 15 się uśmiecha.
No, my się też uśmiechamy do wszystkich. My wyszliśmy z założenia, że jesteśmy otwarci. Zresztą taka jest nasza polityka od początku, jak tylko się zawiązało Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które akceptują 15 test miejskich. I jakby przynależność tutaj partyjna czy jakieś inne afiliacje nie są dla nas stanowiące. Najważniejsze, żebyśmy mieli wspólny kręgosłup. Wyczyściło się stowarzyszenie po poprzednich wyborach. Ludzie,
patrząc na to, co się działo w historii, to tezy można przyjąć, a potem można je zostawić.
Tezy zostały przyjęte później, jak się założył Kongres Ruchów Miejskich, to był 2015-16 rok, także to było trochę później. Natomiast ten nasz wspólny kręgosłup został jakby umocowany przez to, że odeszły osoby, które zdecydowanie skłaniały się ku temu, żeby mieć po prostu korzyści ze swoich funkcji.
Ale jest teraz mniejszy ten kręgosłup.
Mniejszy?
Czy niekoniecznie?
No nie, no wie pan, kręgosłup zawsze jest taki sam, tylko kwestia, co go obudowuje, tak?
To tak na serio, ludzie dla miasta z kim najbliżej do koalicji? To będą jakieś...
Nie chciałabym mówić o koalicji. Nie chciałabym mówić o koalicji, jest to raczej wspólny front. Nie przewiduję koalicji znaczkowej, czyli nie chciałabym, żeby to było ludzie dla miasta, ktoś i ktoś i ktoś i jeszcze jakaś partia na przyczepkę. Raczej skupiamy się na ludziach. Jeżeli jakiekolwiek osoby są, które chciałyby indywidualnie same dołączyć do tej inicjatywy, również wyborczej, ale także społecznej, bo są osoby, które z nami działają, a które nie chcą iść do wyborów i to jest dla mnie bardzo cenna inicjatywa. Ja zapraszam, oczywiście my jesteśmy jak najbardziej otwarci. Mamy nowy zarząd, bo były wybory, Marcin Kazimierczak został wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta, także te osoby, które są w Radzie, które są w polityce, są teraz bliżej również stowarzyszenia.
Pani prezesem nadal, tak?
Tak.
Jeśli chodzi o kwestie wyborcze, dokończmy temat. Jest już pomysł na prezydenta miasta, czy jeszcze nie? Na kandydata, na prezydenta miasta?
No mamy świadomość, że kandydat będzie musiał się znaleźć, natomiast na tę chwilę chciałabym nie podejmować decyzji jednoosobowo. Na pewno będzie to decyzja kolegialna, jeżeli będzie i podejmą tę decyzję wszystkie osoby, które wejdą w skład komitetu wyborczego.
Kiedy ogłosicie?
Jak będziemy na to gotowi.
Ale to będzie jesień, lato?
Nie, no jesień to już za późno. Jesienią to już mieszkańcy zdecydują, czy nasz kandydat będzie dobry. Myślę, że jak tylko pan prezydent naszego kraju ogłosi wybory i będzie można rozpocząć kampanię wyborczą, wtedy jakby już podamy wszystkie informacje, które pozwolą mieszkańcom podjąć świadomą decyzję.
Marta Bejnar-Bejnarowicz, przewodnicząca Ludzi dla Miasta, gościła w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, bardzo mi miło.